Dzisiaj już było to wspominane, że żyjemy, może niektórzy, może nie wiem, czy wszyscy, niektórzy, jeszcze radością ubiegłej niedzieli związanej z tym, że 7 osób z naszego grona wstąpiło w to przymierze z naszym Panem poprzez chrzest wodny. Ja też jestem bardzo wdzięczny Bogu za te wszystkie osoby. I dzisiaj też myślę, że w znacznej mierze chciałbym kierować słowa poselstwa, słowa Bożego też i do nich, ale do nas wszystkich. Kazanie dzisiejsze jest zatytułowane Napięcia w wierze. Czy, moi drodzy, doświadczacie napięć w wierze? Bo napięć związanych z naszym życiem, ale wierzę, że to są wartości, które się przenikają i nasze życie jako wierzących ludzi jest, wierzę w to, przesiąknięte, przenikane przez naszą wiarę i chyba trudno być osobą wierzącą i nie przenosić wartości wiary do naszego codziennego życia, do sposobu myślenia, do sposobu postępowania, do tego, w jaki sposób mówimy. Ja w moim życiu doświadczałem napięć bardzo różnych. Tak sobie, kochani, myślałem, czy właśnie te osoby, które tydzień temu tutaj były w białych szatach, już na przykład usłyszały ze strony swoich najbliższych takie słowa: no co ty robisz? Parę dni temu byłeś tutaj w białej szacie w wodzie, a dzisiaj jak się zachowujesz? Zdarzyło wam się słyszeć już takie słowa? Wiecie, to też są jakieś napięcia, ale związane z tym, że inni dostrzegają w nas naszą słabość, naszą nieumiejętność i to, że zmagamy się z naszą naturą. I może dla niektórych nic tak nie poprawia nastroju w ciągu dnia, jak się dostrzeże braki i słabości u innych. Ale mam nadzieję, że nie jesteśmy tacy, żeby poprawiać sobie humor poprzez dostrzeganie słabości i braków u innych. Może wtedy rekompensujemy sobie nasze braki. Chciałbym, kochani, mówić o wartościach, które są naszym udziałem, ale także o tej pozycji, którą mamy w Jezusie Chrystusie, ale też o naszym stanie, jaki jest nasz stan. Bo to, że mamy pewną pozycję poprzez wiarę w Pana Jezusa, śpiewaliśmy w tej pieśni przed chwilą, że w Nim mamy pełnię radości, pełnię miłości, pełnię wolności. Tak? Patrząc na wasz wyraz twarzy, śmiem w to wątpić. Bo w Panu Jezusie zdaje sobie sprawę i wielu z nas zdaje sobie sprawę, że mamy i mamy, znamy swoją pozycję w wierze w Pana Jezusa, ale nasz stan codziennie chyba odbiega od tej naszej pozycji, jaką mamy w Panu Jezusie. Czy też ten fakt rodzi w nas napięcia? Bo ja wiem, jak powinno być i wiem, jak jest. I niekoniecznie te dwie wartości są ze sobą spójne. Chciałbym mówić o tych wartościach związanych z tą naszą pozycją, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, bo odkupienie w Panu Jezusie jednocześnie jest osiągnięte, ale także jest osiągane przez nas. Przez wiarę wierzący posiada zbawienie zupełne, obejmujące teraźniejszość i przyszłość. Jednakże nie jest ono wolne od trudnych do pokonania różnego rodzaju napięć. Apostoł Paweł opisuje swoje przeżycie Chrystusa ciągle w nowych kolorach, zgodnie ze swoim upodobaniem do posługiwania się językiem prawniczym. Przedstawia całokształt zbawienia za pomocą takich słów, które są zaczerpnięte ze zwykłego, powszechnego rzymsko-greckiego języka prawniczego. I chciałbym dzisiaj do tych pięciu wartości się odnieść, które apostoł Paweł używa, o których czytamy na kartach Słowa Bożego, a są związane właśnie z tym językiem prawniczym i z tymi wartościami, które w tamtych czasach były używane na określenie pewnych wartości prawnych. Pierwszy obraz, który apostoł Paweł przedstawia, który chciałbym też tutaj przytoczyć nam, to obraz usprawiedliwienia. Dzisiaj już było też to czytane. Zadziwiające jest to, że ten sam fragment tydzień temu czytałem, który dzisiaj Tomek czytał na początku nabożeństwa z Listu do Rzymian, z trzeciego rozdziału, o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni poprzez zawierzenie osobiste Jezusowi Chrystusowi. I w tym obrazie usprawiedliwienia, który apostoł Paweł przedstawia, jakby taki jest obraz, że grzesznik stoi przed Bogiem jako oskarżony, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I ten oskarżony grzesznik otrzymuje uniewinnienie. I apostoł Paweł pisze o tym między innymi w 8 rozdziale, w 33 wersecie w Liście do Rzymian. Kto ma oskarżać wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej. To uniewinnienie od winy za grzechy, a także uwolnienie od mocy grzechu, czyli wyzwolenie, bo usprawiedliwienie jest także związane z tym, co nazywamy uwolnieniem. W Liście do Rzymian w 6 rozdziale, 6, 7, 11 wersecie Paweł napisał takie słowa: wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Drugi obraz, który apostoł Paweł przedstawia, to odkupienie. To także greckie słowo, które było używane w tej nomenklaturze prawniczej, jurystycznej. I wykupienie, czy odkupienie, jest związane z tym, że grzesznik, człowiek staje przed Bogiem jako niewolnik i otrzymuje wykupienie, otrzymuje akt wolności, że jest, przestaje być niewolnikiem i staje się wolnym człowiekiem. List do Rzymian, 6 rozdział, od 17 wersetu Paweł tak napisał: lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano, i wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast, wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. A w liście do Galacjan Paweł napisał w 3 rozdziale, 13 i 14 werset: Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Dzisiaj dużo czytam z Listu do Rzymian. Zauważyliście, prawda? Jeszcze będę trochę czytał. Mam nadzieję, że macie radość słuchając Słowa Bożego. Trzecią wartością i takim obrazem, który Paweł przedstawia, to przebaczenie. Darowanie winy. I w tym obrazie jakby grzesznik, człowiek staje przed Bogiem jako winny i zostaje mu darowany dług. Jak przeglądałem swoje notatki, to pamiętam, natrafiłem na też to, co zapisałem, co było niezwykle też i takie istotne w moim życiu. No, około 30 lat temu, czytając Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, to podobieństwo, które Pan Jezus mówił, przytaczał też i swoim uczniom o pewnym królu, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami i wezwał jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. I kiedy ten człowiek prosił o łaskę, bo nie miał z czego oddać, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko, to król się użalił, ulitował i cały dług mu darował. 10 tysięcy talentów. To było więcej niż roczny budżet całej prowincji. I ja kiedyś, jak pamiętam, jak próbowałem sobie obliczyć, jaki to jest dług, to doszedłem do takich wniosków, że musiałbym żyć jak żółw ze 300 lat i pracować po 10 godzin dziennie, żeby móc taki kapitał zgromadzić i taki dług komuś oddać. Bóg mi pokazał, że taki dług, który jest zobrazowany tutaj tak pieniężnie, że tak powiem, jest związany z tym, że Bóg nam darował taki dług grzechu, że Bóg mnie osobiście darował taki dług moich grzechów, których nie byłbym nigdy w stanie odpracować, naprawić czy zadośćuczynić za te grzechy Bogu. Ale zawołałem do Niego i On swojej wielkiej łaskawości wybaczył mi wszystkie grzechy ze względu na przelaną krew Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy to do mnie dotarło, to pamiętam, musiałem upaść na twarz, bo byłem tak poruszony wielkością Boga, że nie mogłem siedzieć na krześle przy stole i czytać i pisać, co sobie tam liczyłem wtedy. Więc to przebaczenie, darowanie winy, jak apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan w 1 rozdziale, 7 wersecie, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. To także termin prawniczy, który apostoł Paweł używa, przedstawiając ten obraz, tą prawdę. Kogoś, kto jest winny, kogoś, komu zostaje darowany dług. Komuś jest okazane niepojęte, nieograniczone przebaczenie. A w liście do Efezjan też 4 rozdziale, 32 wierszu Paweł napisał: przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I kolejną wartością, którą chciałbym tu przytoczyć, która jest, wierzę, przez wiarę, udziałem każdego wierzącego, to pojednanie. I w tym obrazie apostoł Paweł też przedstawia grzesznika, który staje przed Bogiem jako wróg i otrzymuje pokój. To pojednanie jest związane z brakiem pokoju, z byciem na pozycji wroga i z tym, że zawierany jest pokój i z wroga ktoś może stać się przyjacielem. W 2 Koryntian, 5 rozdziale, od 18 wiersza Paweł napisał: a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. I nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy. Pojednajcie się z Bogiem. Niezwykłe słowa. Apostoł Paweł zapisał: pojednanie to zawarcie pokoju, zniesienie wrogości. To ta wartość ma związek z wolą, z dobrą wolą, z chęcią, z pragnieniem i prowadzi do odnowienia, usposobienia. W Rzymian 5 rozdziale i 10 wersecie Paweł też napisał: jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. I piątą wartością też z tego języka prawniczego jest usynowienie, przyjęcie za syna, adopcja. W tym obrazie grzesznik staje przed Bogiem jako obcy lub niewolnik i otrzymuje synostwo, staje się dzieckiem, staje się synem. List do Efezjan, 1:5-5. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. To bycie dzieckiem Bożym odnosi się do pozycji i nadaje nam godność. Rzymian 8:16-17. Ten właśnie Duch świadczy wraz z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. To wszystko zostało wykonane w Jezusie Chrystusie. Usprawiedliwienie, odkupienie, przebaczenie, pojednanie, usynowienie. W Jezusie Chrystusie stało się. Jest to dokonane. Amen? Wiemy o tym, czytamy Słowo Boże i widzimy tą prawdę w Słowie Bożym. A jednak, choć to wszystko stało się, to wszystko, za wyjątkiem usprawiedliwienia, staje się. Dopiero jest w trakcie stawania się i będzie się stawało. Aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa wierzący jest poddawany, patrząc z takiej ludzkiej strony, wielu napięciom, bo przyszłość i teraźniejszość, pozycja i stan, Boże dzieło i nasza praca, niebo i ziemia, wieczność i czas, duch i ciało, te przeciwieństwa są jeszcze w człowieku żywe i nie osiągnęły zrównoważenia. Zmagacie się ze swoim ciałem? Nie bez powodu też w tym liście, tutaj już cytowanym tak często, apostoł Paweł pisze: biedny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bo ja wiem, jak być powinno i wiem, czego chcę, ale wykonania tego, robienia tego w codzienności niekoniecznie widzę. I to rozdwojenie, to w jaki sposób zróżnicowanie powoduje napięcia. Zdarzyło wam się mieć takie napięcia? Co ja robię? Gdzie ja jestem? Co ja mówię? Jak ja myślę? Przyszłość i teraźniejszość. My, jak mówi Słowo Boże, mamy odkupienie. W liście do Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. I w liście do Kolosan 1:14, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów w Jezusie Chrystusie. Ale także oczekujemy odkupienia. W liście do Rzymian 8:23, a nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia. Odkupienia naszego ciała. Mamy odkupienie i oczekujemy tego odkupienia. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A 16 werset mówi, to ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Amen. Jesteś dzieckiem Bożym, Duch Święty to świadczy w tobie razem z twoim Duchem. Na podstawie też tej prawdy zapisanej w Ewangelii Jana w 1:9, że tym, którzy Go przyjęli, Pana Jezusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc człowiek, ja to też podkreślam może wielokrotnie, nie rodzi się z natury dzieckiem Bożym, ale staje się dzieckiem Bożym przez przyjęcie Pana Jezusa, poprzedzone też i związane z pokutą, z upamiętaniem, z nawróceniem się, z oczyszczeniem z grzechów. I przyjęcie Pana Jezusa jest początkiem przyjmowania tej pozycji i zyskania tożsamości dziecka Bożego. I jesteśmy, jak Słowo Boże mówi, dziećmi Bożymi, ale jak tutaj już czytowany wcześniej Rzymian 8:23, oczekujemy usynowienia. Oczekujemy tego synostwa. Jesteśmy dziećmi, ale też w pełni, w doskonały sposób oczekujemy tego. Już jesteśmy w królestwie, Kolosan 1:13 mówi, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Jesteśmy w królestwie przez wiarę w Pana Jezusa. A Dzieje Apostolskie 14:22 i apostoł Paweł też to między innymi mówił, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc jesteśmy w królestwie, ale wchodzimy do królestwa. Bóg nas uwielbił, Rzymian 8:30, a tych, których przedtem przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ale też nas uwielbi. Rzymian 8:17, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli to napięcie pomiędzy teraźniejszością i przyszłością, pomiędzy tym, co stało się, a tym, co stanie się, pomiędzy już, a pomiędzy jeszcze nie. Wiara wprowadza pełnię przyszłości, jak to ktoś ładnie powiedział, w ubóstwo teraźniejszości. Jeszcze raz to przeczytam. Wiara wprowadza pełnię przyszłości w ubóstwo teraźniejszości. My korzystamy z teraz, wypełnienia się w Panu Jezusie Chrystusie, ale to jest równocześnie jeszcze nie. W Chrystusie nadszedł już nowy jakby eon, ale stary jeszcze istnieje. Z jednej strony żyjemy w nowej rzeczywistości, bo jesteśmy nowym stworzeniem, ale nasza stara natura bardzo silnie daje nam znać codziennie. Może wam nie, mnie daje. Oczekujemy na to wszystko, co już posiadamy i posiadamy wszystko, czego oczekujemy. Ciekawa gra słów. Jak to pisał też Paweł w liście do Rzymian 8:24, tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Bo ten punkt ciężkości tych wszystkich wartości, o których tutaj wspominałem, został położony w przeszłości na Golgocie. Golgota, krzyż Pana Jezusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie jest niezwykle ważnym punktem związanym z tymi wartościami, które w teraźniejszości są naszym udziałem, ale punkt szczytowy należy do przyszłości, do ukazania się w chwale. Właśnie przyszłość stanowi tło wszystkich myśli Nowego Testamentu. Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko, te wszystkie obietnice, to wszystko, o czym czytamy, swoje spełnienie będzie miało miejsce w wieczności. My byśmy chcieli, żeby to już było teraz. Chcielibyście żyć w tak doskonałym świecie bez zła, bez przemocy, bez nienawiści, bez cierpienia, bez bólu, bez łez, bez zmęczenia. Czy jest to możliwe? Tutaj nie. Ale to jest naszą nadzieją, naszą przyszłością, bo Słowo Boże o tym mówi, że On otrze wszelką łzę z ich oczu. I już nie będzie bólu, i już nie będzie smutku, nie będzie żadnego mozołu. To wszystko jest przed nami. Patrzenie na cel to napęd, to puls wszelkiego uświęcenia i całej nauki o zbawieniu. Czy myślimy tylko o naszej teraźniejszości? Czy wybiegamy w przyszłość? Czy myślimy o tym, co przed nami? I czy fakt, który jest związany z tym, co będzie naszym udziałem, powoduje w nas jakąś motywację, zachętę, mobilizację? Rozumiem? Różnie to bywa. Wierzę, że Słowo Boże do tego nas zachęca i to wskazuje, że właśnie to patrzenie w przyszłość i myślę, że może znany z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału werset o Mojżeszu, który skierował oczy na zapłatę. W przyszłość. To też go motywowało i to powodowało, że miał, wierzę, zmotywowane swoje serce i myśli do tego, żeby działać i żeby poddawać się też Bogu w tym, co Bóg zaplanował. Wierność i ponadczasowość Boga gwarantuje nam rzeczy przyszłe jako teraźniejsze, a nawet jako zrealizowane w przeszłości. Jak w liście do Rzymian 8:30 Paweł pisał o tym, że nas przeznaczył, powołał, usprawiedliwił i uwielbił. I to wszystko jest w czasie już przeszłym, ale też mówi o przyszłości. A zatem posiadamy już wszystko, ale korzystamy z tego tylko częściowo. Aż do momentu odkupienia naszego ciała, naszej pełnoletności, można by rzec, nasz dobrze ulokowany kapitał jest strzeżony w niebie. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i czwartym wersecie napisał: w ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, aż do tego czasu korzystamy z odsetek. To już nie apostoł Piotr. Piotr skończył na tym, że należeć będzie do nas. To, co jest złożone w najbardziej bezpiecznym miejscu w niebie, gdzie, jak pisał, nie ulegnie zniszczeniu, ani skażeniu, ani nie utraci świeżości. I aż do tego czasu my korzystamy z odsetek tego kapitału, który jest ulokowany w niebie, w przyszłości. O takich odsetkach list do Hebrajczyków mówi, nazywając to moce przyszłego wieku. I tam jest powiedziane w 6 rozdziale, 5 wersecie o ludziach, którzy zakosztowali mocy przyszłego wieku. Wierzę, że my korzystamy dzisiaj z tego kapitału, odsetek kapitału, i doświadczamy mocy wieku przyszłego. Fakt, że posiadamy te odsetki, dowodzi, że cały kapitał należy do nas. Gdybyś nie miał kapitału, to nie miałbyś odsetek. To, że korzystasz z odsetek, świadczy o tym, że posiadasz kapitał. To, co obecnie posiadamy, jest gwarancją rzeczy przyszłych. To jest pierwiastek pełnego zbioru. Posiadamy zaczątek ducha. Oczekujemy synostwa i odkupienia. To znowu list do Rzymian, 8 rozdział, 23 werset. Czyli mamy zadatek i mamy gwarancję przyszłej całości. To Duch Święty jest tym zadatkiem, jest rękojmią, jest gwarancją. W liście do Efezjan 1:14 Paweł napisał: ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności, dla pomnożenia Jego chwały. A w 2 do Koryntian, 1 rozdziale i 22 wierszu Paweł napisał: on też wycisnął na nas pieczęć jako zadatek, dał nam do serc swojego ducha. Właśnie to ten duch jest gwarancją, jest zadatkiem tego, że będziemy mieli całość. Właśnie ta pewność naszego już uzasadnia to napięcie tego jeszcze nie. Wielkość naszego dzisiaj pozwala nam z tęsknotą patrzeć na jeszcze większe jutro. Pod warunkiem, że żyjesz z tą świadomością, jak wiele Bóg ci darował w Jezusie Chrystusie. Jak jest napisane, że wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios może być naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Już czegoś większego nie ma niż to, co Bóg w Jezusie Chrystusie dał człowiekowi przez wiarę, ze swojej łaski. Nie ma czegoś większego. Jeżeli mamy świadomość, że to wszystko, co w Jezusie Chrystusie przez wiarę jest naszym udziałem, żyjemy tym dzisiaj, tą naszą pozycją w Jezusie Chrystusie, to będziemy z tęsknotą czekać, bo wiemy, że w pełni jeszcze bardziej się to wszystko objawi jutro, w cudzysłowie, w przyszłości, w naszej wieczności razem z Nim. A jeżeli nie cenimy, nie doceniamy tego, co mamy i mam świadomość, że w naszej codzienności umyka nam ten fakt, że to, co mamy, daleko przewyższa to, czego nie mamy, A my skupiamy się często na tym, czego nam brakuje, czego nie mamy. I umyka nam prawda związana z tą wartością, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Jeżeli nie żyjemy tym, co mamy dzisiaj, to nie będziemy z tęsknotą czekać na to, co jutro, w cudzysłowie, co w wieczności. Wierzę, że ta tęsknota za jutrem musi być związana i jest zbudowana na tym, co mamy w Jezusie Chrystusie dzisiaj. Ja mam nadzieję, że w sposób zrozumiały o tym mówię. I to nasze pragnienie tego, co w wieczności, musi być zbudowane na tym, co już mamy w Jezusie Chrystusie dzisiaj. W liście do Filipian 3 rozdziale 12 wierszu Paweł też napisał: nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. To dążenie Pawła, żeby uchwycić, dążenie, to myślenie związane z przyszłością jest zbudowane na tym, co jest teraźniejszością, bo zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa, bo jestem Jego własnością i dlatego dążę do tego, co przede mną. Bo jeżeli nie miałbym tego, co jest moją pozycją, moim udziałem w Jezusie Chrystusie, to jakże myśleć o tym, co przede mną. I jeszcze chciałbym też o tym wspomnieć, że nasza właśnie pozycja i stan różni się, jak już wspomniałem wcześniej. W liście do Kolosan, 3 rozdziale, 3 wierszu Paweł tak napisał: umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Umarliście. Jesteście martwi. Ale w 5 wersecie 3 rozdziału do Kolosan pisze: i uśmiercamy nasze członki. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Z jednej strony nasza pozycja jest taka, że umarliśmy w Chrystusie Jezusie, a nasze życie jest ukryte wraz z Nim w Bogu. Ale nasz stan jest taki, że musimy zadawać śmierć temu, co w naszym życiu, co w naszym ciele, w naszych członkach jest ziemskiego. Tak samo w liście do Koryntian w 5 rozdziale czytamy, że jesteśmy nowym stworzeniem, nowymi ludźmi. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Ale też Słowo Boże mówi, Kolosan 3:10 między innymi, że jesteśmy odnawiani. A przywdziejcie nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. To nieustanne odnawianie się. I można by bardzo wiele na ten temat mówić, o tym, jaki jest nasza pozycja w Jezusie Chrystusie, a jaki jest stan naszego codziennego życia w tym ciele. I to rodzi napięcia, bo zmagamy się, bo walczymy. I szczególnie, no, ja jestem tego świadom, bo mam kontakt i rozmawiam też z osobami, z jednym bratem, który tydzień temu tutaj był ochrzczony, że są jakieś napięcia, bo ktoś oczekuje od niego takiego czy innego zachowania. Jesteśmy światłością. 1 do Tesaloniczan 5:5. Ale mamy świecić jako światła na tym świecie. I tak niechaj świeci wasza światłość, jak mówił Pan Jezus, Mateusza 5:16, aby ludzie, widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Jesteś światłością, ale musisz zabiegać o to, żeby świecić. Jesteśmy świętymi Bożymi. List do Kolosan o tym mówi. Ale także jesteśmy uświęcani i mamy dążyć do świętości, do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Pana. List do Hebrajczyków 12:14. Jesteśmy doskonali. List do Hebrajczyków 10:14. Ale dążymy do doskonałości. I te różnice, można powiedzieć, swego rodzaju paradoksy. No bo jesteś doskonały, ale dążysz do doskonałości i masz dążyć. Chrystus mieszka w nas, Kolosan 1:27, ale w liście do Efezjan Paweł pisze 3:17, że ma zamieszkać w naszych sercach, w pełni się zadomowić, a my mu pozwalać, aby on wypełnił całą naszą świątynię, całe nasze życie w każdym aspekcie i wymiarze naszego życia. I to jest to napięcie pomiędzy naszą pozycją a naszym stanem, pomiędzy godnością i obowiązkiem, pomiędzy rzeczywistością a urzeczywistnieniem, pomiędzy stanem łaski a charakterem naszym. To tak, jak ktoś taki obraz przedstawił, że upadły żebrak ze swojej biednej lepianki zostaje wyniesiony pomiędzy książęta. I wtedy skierowane zostanie do niego napomnienie, aby się godnie zachowywał. Jak Paweł pisał się do Efezjan 4:1, abyście żyli w sposób godny waszego powołania. I się też rodzą napięcia, no bo jak ktoś żył przez całe życie w takiej lepiance, to jak on zna zasady zachowania się pośród książąt i w jakimś pałacu? Szlachcic ma być szlachetny. Pozycja zobowiązuje. Doświadczanie przywileju jest także związane z odpowiedzialnością. I to rodzi napięcia, bo wiem, jaką mam pozycję, bo wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie, ale muszę do tego dążyć i o to zabiegać i o to się starać każdego dnia, bo widzę, jak wiele mi brakuje. I tutaj się toczy walka pomiędzy ciałem, a pomiędzy duchem. I się do Galacjan w 5 rozdziale, 17 wierszu Paweł napisał, że te są sobie przeciwne, duch i ciało. I to jest takie nieprzerwane dzieło naszej wiary. I dopóki będziemy żyć w wierze tutaj, na tej ziemi, w ciele, będziemy zmagać się, będziemy doświadczać napięć, będziemy w tych trudach często mieli może już dosyć. Chciałbym, kochani, żeby to, o czym apostoł Paweł pisał, te napięcia pomiędzy tym, co mamy w Jezusie Chrystusie, a do czego też dążymy, do czego zmierzamy i z czym się zmagamy, żeby to było dla nas zachętą do tego, żeby nie zniechęcać się. Każdy z nas tego rodzaju napięć i zmagań doświadcza. I to jest normalne i to jest potrzebne. To Bóg nam daje siłę do tego, kiedy trwamy przy Nim, kiedy zabiegamy o to, aby każdego dnia pielęgnować z Nim relacje, abyśmy mogli także i w tych zmaganiach, i w tych napięciach odnosić zwycięstwo. I wiecie, ja tak mówię często, żeby był pokój w naszym życiu, to musi być wojna. Bo nie ma pokoju bez wojny. Musi być wojna, żeby był pokój. I musi być często zmaganie się i doświadczanie tego, że upadamy, że mamy napięcia, że toczymy bój i walkę, żeby móc odnosić zwycięstwo. I też chciałbym katechumenów zachęcić do tego, aby mieli tą świadomość, że te napięcia i zmagania są wpisane w wiarę, w życie człowieka, który zaufał, zawierzył osobiście Panu Jezusowi, ale żyje w tym świecie, żyje w tym ciele i tych słabości będzie różnego rodzaju doświadczał i tych napięć i tego zmagania. Ale żebyście się nie zniechęcali, ale trwali w Jezusie Chrystusie. Każdego dnia zabiegali o to, ja tak mówiąc może bardzo prosto, żeby Go chwycić za nogi i nie puszczać, bez względu na wszystko. Nie ma dla nas zwycięstwa poza Nim. Nie ma dla nas nadziei ani wszystkiego, co dla nas jest najcenniejsze i najlepsze, jak tylko trwanie w relacji bliskiej, w społeczności z Nim, z naszym Panem i Wykupicielem. I też chciałbym do tych, którzy może w jakiś sposób w tym zmaganiu się z codziennością gdzieś stracili świadomość tego, co mają w Jezusie Chrystusie. I skupiają się na tym, czego nie mają, czego im brakuje. To żeby może pomyśleli i zaczęli na nowo cenić, szanować to, co masz w Jezusie Chrystusie. jesteś usprawiedliwiony, jesteś odkupiony, masz przebaczone grzechy i winy, jesteś pojednany z Bogiem i jesteś Jego dzieckiem, jesteś usynowiony. To są wartości, których nic ani nikt w tym świecie nie jest nam w stanie zastąpić. I docenianie tego, co mamy w Jezusie Chrystusie, wierzę, że będzie w nas tą tęsknotę za tym, co jest urzeczywistnieniem, spełnieniem wszystkich obietnic, które mamy w Jezusie Chrystusie, które w wieczności będą naszym udziałem. Będziemy za tym tęsknić, będziemy na to czekać, będziemy o tym myśleć, aby nasze serce było i nasz wzrok skierowany ku górze, skąd oczekujemy naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I kończąc, czytam ten werset 2 do Koryntian 6:10. Jako zasmuceni, a jednak zawsze radośni. Jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Amen.